Drodzy Państwo, gościem naszej audycji, audycji Sportowe Takty na antenie Polskiego Radia Rzeszów jest Julia Bazan, pochodząca z Łańcuta, utytułowana koszykarka, ale także trener mentalny, reprezentantka Polski zarówno w odmianie 3x3, jak i w tej klasycznej odmianie 5x5. Pani Julia, której drugą pasją jest także oczywiście trening mentalny w sporcie i psychologia. Myślę, że chyba taki wstęp jest w pełni wyczerpujący, jeśli chodzi o Pani w tej chwili profesję i zainteresowania. Czy o czymś zapomniałem? Pani Julio, dzień dobry.
Dzień dobry, tak. Potwierdzam. W sensie jak najbardziej wstęp jest adekwatny do mojej osoby. Tutaj koszykówka, czyli sport, wiadomo, na pierwszym miejscu. Ale jednak ten trening mentalny, psychologia, która też bardzo mocno wiąże się ze sportem, jest taką moją drugą ścieżką, którą rozwijam, która bardzo mnie też pochłania ze względu na zainteresowanie i też po prostu wykorzystanie w sporcie po prostu. Więc jest to bardzo fajne dla mnie jako zawodniczki, ale też przyszłej trenerki mentalnej.
No właśnie, myślę, że będzie szansa o tym w dalszej części naszego wywiadu powiedzieć. Pani Julio, przed tygodniem w naszej audycji mówiliśmy o powstającym projekcie Podkarpacka Liga Koszykówki 3x3. Pani doświadczenia i sukcesy oczywiście w tej odmianie basketu są znaczące. Drodzy Państwo, przypomnę, jako reprezentantka Polski pani Julia Bazan przed 3 laty sięgnęła z kadrą U23 po srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Lublinie. Ten dla pani, dla ekipy całej pamiętny finał z Holandią, przegrany różnicą 2 punktów, 17-19. Jak pani wspomina cały ten turniej mimo upływu tych kilku lat?
No, nie ukrywam, że dla mnie to był wielki turniej. Nie były to moje pierwsze mistrzostwa, ale jednak medal pierwszy na takiej imprezie. Dla mnie jest to ogromne wydarzenie. Myślę, że zawsze będzie gdzieś tam w moim sercu robiło się ciepło, kiedy będę o tym rozmawiała. Bo jednak nie dość, że to było właśnie w Polsce, przed naszą publicznością, więc to dodawało nam bardzo dużo energii, takiej pozytywnej, takiego ciepła, wsparcia. Uważam, że to zupełnie dwie różne sytuacje, kiedy gramy przed naszą publicznością, a jednak gdzieś tam za granicą. I tutaj ten turniej, nie dość, że sięgnęłyśmy po medal, to jeszcze wsparcie kibiców, które nas tak jakby niosło z każdym meczem, było dla mnie takim naprawdę super doświadczeniem. Myślę, że każdy sportowiec właśnie o tym marzy, aby zagrać przed swoją publicznością, gdzieś tam rodzina, przyjaciele mogli to zobaczyć na żywo, więc tutaj dla mnie będzie to zawsze wyjątkowe wydarzenie.
Cofnijmy się nieco w przeszłość, bo te początki pani kariery wiążą się z klubem rzeszowskim MLKS i z postacią trenera Herbacińskiego. To u niego, pod jego auspicjami rozpoczynała pani swoją przygodę koszykarską.
Tak, tak, to prawda. Zaczynałam w Rzeszowie. Właśnie co prawda wtedy chociażby w Łańcucie nie było żadnej szkółki koszykarskiej, więc gdzieś tam dołączyłam do drużyny Rzeszowa. Ten okres również wspominam bardzo dobrze, bo zostałam bardzo dobrze potraktowana, zaopiekowana. Myślę, że trenerzy szybko wyłapali we mnie potencjał.
To gdzieś tam ten początek nastąpił w szkole podstawowej jeszcze, gdzie nauczyciel WF-u dostrzegł pani talent i powiedział: Julia, musisz iść krok dalej?
Ja myślę też, że to było tak, że jak to dzieciaki, ja chciałam robić to, co moje koleżanki i koledzy. Ja też gdzieś tam wtedy byłam zakochana, jak to nastolatka w podstawówce i właśnie chciałam grać w koszykówkę, bo też w Łańcucie, jak wiemy, koszykówka dość mocno stoi. Też pan Dariusz Kaszowski jest trenerem właśnie Sokoła Łańcut, ale też właśnie WF-istą w szkole podstawowej numer 2, do której ja właśnie chodziłam.
Ale tam były, zdaje się, dylematy między koszykówką a siatkówką, prawda?
Tak, tak, to też prawda. Właśnie ja grałam siatkówkę u pana Dudka, ale właśnie gdzieś tam później przez to, że ci moi znajomi, że tak powiem, ze szkoły grali w koszykówkę, to gdzieś tam ja czułam, że też chcę to robić, tak jak moi znajomi. Gdzieś tam chodziliśmy na boiska zewnętrzne, graliśmy, więc ja poczułam, że czuję, że koszykówka jest czymś, czym mogę się spełnić, bo też motorycznie bardzo dobrze się tam odnajdywałam. A jednak w siatkówce myślę, że zabrakłoby mi na pewnym etapie wzrostu, bo mam 1,70 m, więc nie należę do tych najwyższych osób.
I ta pozycja rozgrywająca od samego początku była dla pani nominalna, czy były pewne eksperymenty jeszcze?
Nominalna. Ja jestem bardzo właśnie dynamiczna i tutaj myślę, że to odgrywało dużą rolę, bo i w ataku, i w obronie gdzieś tam dobrze sobie radziłam z piłką i też na piłce w obronie, więc tutaj to było tak od razu dość jasno postawione.
W tym etapie początkowym rozwoju miała pani sporo odwagi, także mentalnej, bo przecież wyjazd z niewielkiego bądź co bądź środowiska, potem do Rzeszowa, przyjście, tutaj treningi, ale ten krok, który był chyba początkiem tak naprawdę szerszych horyzontów koszykarskich, czyli podjęcie decyzji o tym, żeby szkołę średnią wybrać już zupełnie gdzie indziej, w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach.
Tak, tak. No tutaj myślę, że mam ogromne szczęście też w postaci moich rodziców, którzy nigdy nie powiedzieli nie. Oczywiście mieli swoje obawy, no bo jednak byłam młodą osobą, tam miałam 16 lat, kiedy wyjechałam, więc mieli swoje obawy, ale nigdy nie powiedzieli, że zostań w domu, albo chcemy cię mieć tutaj. Raczej byli na to otwarci. Też oczywiście oni szukali gdzieś tam u innych ludzi informacji, co to za szkoła, czy warto, czy w ogóle to ma sens, bo też no, nie byli świadomi, jak ten sportowy świat wygląda, więc tutaj też szukali jakby różnych informacji z różnych źródeł. I na szczęście po prostu powiedzieli, że spróbuj, jedź. I jakby gdzieś tutaj ja czułam pełne wsparcie rodziców, więc ja nawet nie miałam przez chwilę wątpliwości, czy warto.
Nie było wątpliwości, nie było lęku, nie było strachu. To rzeczywiście szeroka konotacja myślowa tutaj i bardzo ta pewność siebie, co pani pomogło później w dalszej aklimatyzacji, domyślam się. No i w powiązaniu oczywiście tych elementów treningu sportowego, tego wysiłku i tego czasu poświęconego na rozwój koszykarski, równolegle oczywiście z nauką, bo tutaj trzeba było to pogodzić.
Tak, dlatego też właśnie wybór tej szkoły mistrzostwa sportowego był w sumie bardzo dobrym wyborem, bo tam była możliwość połączenia wszystkiego, że tak powiem, kompleksowo. Czyli my miałyśmy szkołę, internat oraz siłownię i halę w jednym miejscu, więc te lekcje i wszystko było tak dopasowane, że my zrobiłyśmy wszystko w 100%, czyli i treningi, i jakby edukację.
W SMS-ie Łomianki właśnie rozpoczęła pani rywalizację, no i tam pojawili się w pewnym momencie skauci, którzy dostrzegli to, że warto zaoferować pani coś więcej?
Tak, tak, bo też to było tak, że ja byłam na początku zawodniczką Rzeszowa, potem byłam w tym SMS-ie, ale też zostałam wypożyczona już wtedy, jak byłam w liceum na takiej rozgrywki typu Mistrzostwa Polski U18, U20 do Gdyni. I też właśnie wtedy na tych rozgrywkach typu tam ćwierćfinały, Mistrzostw Polski, półfinały, tam też dostrzegł mnie menadżer i wtedy ze mną się skontaktował, czy nie chciałabym podpisać kontraktu i być jakby pod jego, że tak powiem, skrzydłami. No i tak też się wydarzyło, wtedy zdecydowałam się współpracować z agentem, który już później po prostu kierował też troszkę moją karierą, w sensie szukał mi opcji chociażby po zakończeniu liceum, tak? Czyli gdzieś tam mogę ulokować swoją karierę dalej.
To już było wejście w tą profesjonalną koszykówkę w wydaniu ekstraklasowym?
Tak, tak. Od razu po tym SMS-ie w Łomiankach dołączyłam do Gdyni. To była ekstraklasa, tak. To był taki też wtedy fajny projekt, bo to była ekstraklasa, Gdynia miała wtedy dwie drużyny. Jakby taką, powiedzmy, dojrzałą drużynę i taką troszkę mniej dojrzałą, gdzie właśnie my mogłyśmy dostać bardzo dużo minut.
I czyli GTK i Arka Gdynia.
Tak, tak. Ja grałam wtedy w ten pierwszy sezon w GTK Gdyni, a potem grałam kolejny sezon już w tej VBW Arce Gdynia.
Te kluby panie ukształtowały? Gdynia pani ukształtowała?
Myślę, że w dużej mierze tak, ponieważ tam weszłam w tą seniorską koszykówkę. Spędziłam tam dwa sezony, takie powiedzmy ważne pod kątem tego przejścia z tej koszykówki z pierwszej ligi do ekstraklasy. Miałam na pewno bardzo wymagającą trenerkę, Jelenę Skarowicz, z którą gdzieś tam z dziewczynami było nam czasami ciężko, ale z perspektywy czasu uważam, że ta szkoła taka twarda, no była skuteczna. Jakby gdzieś tam po czasie to się na pewno bardziej docenia. Ja lubię trenerów, którzy są wymagający i gdzieś tam uważam, że na pewno mnie to ukształtowało i jako człowieka, i to też jest dla mnie ważne, ale też jako koszykarkę.
Gdzie pani czuła się sportowo lepiej, w Gdyni czy w Gorzowie Wielkopolskim?
Trudno powiedzieć, bo to są różne role. W Gdyni zaczynałam jako taka jeszcze powiedzmy ta dziewczynka, troszkę z jakby jeszcze nie wiedziałam z czym się, że tak powiem, zderzę. Do Gorzowa już poszłam z jakimiś troszkę większymi oczekiwaniami. Oczywiście też byłam w bardzo mocnej drużynie z mocnymi nazwiskami ze świata dziewczyn, które grają w WNBA, więc gdzieś tam...
To już ta poprzeczka poszła zdecydowanie chyba wyżej.
Tak, poszła wyżej. Właśnie miałam swoje oczekiwania, no ale też musiałam dostosować się oczywiście do całej drużyny, tak? Czyli gdzieś tam do dziewczyn, z którymi grałam, więc to były troszkę różne mimo wszystko drużyny pod kątem mojej roli po prostu w drużynie.
Oczywiście sukcesy długo by wymieniać, bo Mistrzostwa Europy U18, FIBA U20, także w dorobku medalowym brązowy medal pierwszej ligi, później Mistrzostwa Polski U18 w roku 2019, czy choćby Mistrzostwa Polski U20 w roku 2020. Które osiągnięcie z tej rywalizacji na krajowych parkietach pani Julio uważa pani za najbardziej znaczące? Czy można tutaj na takowe wskazać?
Tutaj też ciężko wybrać jedno, bo gdzieś tam każda drużyna jest zawsze inna. I zawsze troszkę inaczej się czujesz w danej drużynie, a co nie zmienia faktu, że każdy medal dobrze smakuje. Myślę, że my jako zawodnicy lubimy wygrywać, więc powiedziałabym, że może Gdynia i ten rocznik U23 był też taki moment, gdzie wiedziałam już, że chcę pójść do Gdyni po liceum, bo to jeszcze było na wypożyczeniu. Więc może to był taki moment, gdzie stwierdziłam, że to chyba będzie moje miejsce, więc może dlatego bym wybrała to.
Seniorska koszykówka, to z kolei?
Tutaj też każdy medal dobrze smakował, bo właśnie i w Gdyni czułam się bardzo dobrze, bo mieszkałam tam długo, więc też miałam swoich ludzi wokół siebie, też znałam trenerów, ludzi w klubie, więc jakby medal z Gdynią był też zawsze dla mnie dużym osiągnięciem, natomiast na przykład w Gorzowie brązowy medal również był jakby dobry. Oczywiście tam było może trochę inaczej, bo jednak mieliśmy apetyt na Mistrzostwo Polski, tylko u nas po prostu wyszło bardzo dużo kontuzji potem pod koniec sezonu, bo tak naprawdę trzy kluczowe zawodniczki miały kontuzję, więc tam faktycznie liczyłam liczyłyśmy na coś więcej. Więc można powiedzieć, że tam troszkę byliśmy zawiedzeni jako drużyna.
W którym miejscu przyszedł pomysł na to, aby spróbować z sukcesami, jak się później okazało, rywalizacji w 3x3? Moment, do którego pani dojrzewała?
Myślę, że to wyszło tak naturalnie, że pojechałam na pierwszy turniej, jako też znowuś ta młodsza. Zawsze gdzieś tam byłam tą młodszą, która jechała na ten rocznik starszy. No i przez to, że byłam tą młodszą, a jednak przebijałam się w tym starszym roczniku, czułam, że dobrze się tam odnajduję, bo często jest tak, że no, te zawodniczki młodsze są takie skryte, skrępowane, a ja jednak też pojechałam od razu na Mistrzostwa Świata 3x3, jako jeszcze 2 lata młodsza zawodniczka rocznikowo. I już wtedy też rozmawiałam z trenerką i czułam, że ona też w jakiś sposób na mnie stawia, co było też dla mnie ważne, bo jednak każdy zawodnik lubi czuć, że trener stoi za nim. Więc tutaj poczułam, że to jest moja dyscyplina, bo też tam dostawałam bardzo dużo takiego pozytywnego feedbacku od innych trenerów, że jestem dynamiczna, że bardzo szybka, że nikt nie chce mnie kryć, a ja też sama jestem bardzo agresywna w obronie, więc też nikt nie chce grać przeciwko mnie. I ja gdzieś tam w tym 3x3 zauważyłam, że mogę lepiej wykorzystać swoje cechy indywidualne, bo jednak w 5x5 to się troszkę gubi. Też w Ekstraklasie wiemy, jaką mamy pozycję, mamy też dobrą ligę, przez to mamy dużo dobrych zagranicznych zawodniczek, przez to czasem ciężej się po prostu naturalnie przebić, a jednak w tym 3x3 myślę, że mogłam pokazać więcej prawdziwej siebie.
No dobrze, ale trzeba było pewne rzeczy pogodzić, no bo skoro tutaj wybór 3x3, szansa w polskiej reprezentacji na występy, a tutaj Ekstraklasa, a więc można by powiedzieć, no dobrze, przychodzi w mojej karierze taki moment, gdzie ja muszę na coś konkretnie postawić, ale z drugiej strony pojawia się pewna kusząca, może tak bym to określił, propozycja z zagranicy.
Tak, postawiłam na to 3x3, bo czułam, że, no, że to jest coś mojego. Jakby nawet ciężko mi to opisać słowami, po prostu czułam, że ja tam się odnajduję jako zawodniczka, że po prostu spełniam się zawodowo. I też postawiłam na to 3x3 i później właśnie przyszedł ten etap, że ogólnie 3x3 jest bardzo takim trudnym sezonem pod kątem tego, że zaczynamy go zaraz po sezonie 5x5, a kończymy zazwyczaj we wrześniu, bo czy to młodzieżowe Mistrzostwa Świata są we wrześniu, albo Mistrzostwa Europy Seniorskie.
Czyli nie ma tak naprawdę czasu na to, żeby odpocząć.
Tak, właśnie tak, dokładnie. Dlatego ja też podjęłam wtedy taką decyzję, to był mój ostatni rocznik U23, że gram 3x3, bo ja chcę się temu oddać. Nie podpisuję kontraktów 5x5, żadnego, po prostu poświęcam się 3x3 i dopiero po Mistrzostwach Świata podejmę decyzję, bo to było dla mnie priorytetem. I tak też wyszło, że później w Polsce miałam oferty, ale nie aż tak, powiedzmy, ciekawe dla mnie. Dlatego zaczęłam szukać za granicą, rozmawiałam z agentem, że to jest dobry moment, aby wyjechać, bo już mam pewne doświadczenie z Polski i czemu nie spróbować teraz swoich sił za granicą.
I to był rok 2024.
Tak, 4/5, bo teraz był 5/6, tak.
I pierwszy wyjazd zagraniczny to...
Do Belgii.
Belgia.
Tak, tam Liège Panthers, tak.
To był zespół na poziomie mniej więcej polskiej...
No, takiej ekstraklasy. W sensie u nas bym porównała to tak, że u nas ta czołówka, która gra w Eurocupie, w Eurolidze faktycznie jest mocna. I tak samo jest właśnie w Belgii, że te 3 drużyny, 4, które grają pierwsza w Eurolidze, potem kolejne w Eurocupie są tak samo silne, powiedzmy, patrząc na całą ligę, a reszta drużyn jest już na takim, powiedzmy, podobnym poziomie. Więc powiedziałabym, że ta drużyna, w której ja grałam, to była taka właśnie ta polska liga, tylko bez tych 3 top drużyn. W kontekście poziomu, no bo my nie grałyśmy w Eurocupie wtedy w Belgii. My zamknęłyśmy się na 8 miejscu tak naprawdę, więc było to poniżej oczekiwań wszystkich też. Ale prawda też jest taka, że ja właśnie jeszcze z jedną Polką dołączyłyśmy tam w trakcie sezonu, bo były właśnie kontuzje i potrzebowali zawodniczek. No i niestety później te kontuzje się za nami ciągnęły, bo też również dziewczyna, która dołączyła ze mną z Polski, też miała swoją kontuzję z plecami w ważnym momencie. Więc tak naprawdę już do końca grałyśmy niepełnym składem. Więc jednak oczekiwania były większe, to prawda. Nasza drużyna troszkę się posypała.
Czuła pani potrzebę zmiany i wybór padł na Półwysep Apeniński.
Tak, Włochy. Myślę, że to też był taki trochę koncept tego, że podobało mi się za granicą w Belgii, ale jednak czułam, że ta Belgia to takie nie moje miejsce. Pomijając oczywiście aspekt sportowy, to też Belgia jest taka ponura, chłodna, zimna. Stwierdziłam, że Włochy będą fajną przygodą i sportową, bo też właśnie zeszłam do ligi niżej, do zaplecza Ekstraklasy, bo moim celem po rozmowach właśnie długich z trenerem, bo ja też bardzo długo się wahałam, czy warto zejść poziom niżej. Po rozmowach z trenerem uznałam, że jest to fajny krok też w mojej karierze, bo będę tam liderką, będę mogła też jakby troszkę nabrać takiego doświadczenia w zarządzaniu resztą drużyny jako rozgrywająca, co było też dla mnie ważne. I tam też był plan na awans, który został zrealizowany zresztą, bo ta drużyna awansowała do Ekstraklasy.
Faenza, przypomnijmy.
Tak, Faenza Basket Projekt, więc generalnie spodobała mi się koncepcja trenera i pomysł na mnie, więc poszedł taki ruch właśnie, że Włochy i to miejsce.
I generalnie byłoby tak, że wciąż pani by tam grała, domyślam się, gdyby nie pech.
Czyli właśnie kontuzja w grudniu, kolana.
Sezon zakończył się w maju. Jak w tej chwili wygląda pani sytuacja zdrowotna?
Można powiedzieć, że jestem tak powiedzmy na papierze w połowie rehabilitacji. No tylko niestety kolano tam krzyżowe i również inne więzadła uszkodzone. To jest kontuzja, która powiedzmy na papierze mówi się tak 10-12 miesięcy przerwy. Czyli powiedzmy, że potencjalnie taki październik, listopad powinna być gotowa. Ale też jakby każdy wie, że to trzeba przejść testy medyczne, że to mięśnie i cała struktura musi być odbudowana, więc tutaj zobaczymy, jak to się potoczy. Tego się nie da tak ocenić na dzień dzisiejszy. Ale jestem w treningu siłowym. Rzucam też już do kosza. Także tutaj ten proces cały czas trwa i po prostu mam nadzieję, że nie będzie się jakoś bardzo wydłużał i że będę gotowa na ten sezon.
Jak to jest funkcjonować w treningu indywidualnym? Bo tutaj chyba ta pasja druga, równoległa obok koszykówki, czyli ten trening mentalny, mentoring, zdecydowanie pani pomaga przetrwać ten niełatwy czas.
Zdecydowanie. Tutaj jakby nawet nie mam ani chwili zawahania, bo sama zresztą, kiedy podejmowałam współpracę z trenerem mentalnym, kiedy jeszcze ja nie szkoliłam się w tym zakresie, to był też moment, w którym ten trener powiedział mi, że potrzebuję pomyśleć sobie o swojej drugiej ścieżce. Rzeczywiście mam skupić się na koszykówce i jakby robimy wszystko to, co mi potrzebne jest na boisku, ale wrzucał mi takie po prostu elementy, że warto się zastanowić, bo ja też czasami, wiadomo, jak każda zawodniczka narzekałam, że nie jestem zadowolona, że nie wiem, co robić. To są takie normalne myśli każdego sportowca. I dlaczego o tym mówię właśnie? Bo na dzień dzisiejszy, przy tej mojej sytuacji, gdybym ja nie miała żadnego pomysłu na siebie, to uważam, żebym się załamała i teraz mam na myśli to, że oczywiście ja się rehabilituję i ja wiem, że zdrowa będę i wrócę do sportu, ale ważne jest to, żeby mieć taką odskocznię, żeby coś mieć innego, co lubimy robić, cokolwiek by to było, żeby właśnie nie popadać w takie dołki, że kurczę, teraz nie gram, jestem też daleko od drużyny, a tak to moja głowa ma zajęcie, bo jakby ja robię to, co muszę zrobić pod kątem sportowym, czyli rehabilitację, trenuję, rzucam do kosza, a pomiędzy tym mam jeszcze tą drugą rzecz, którą też jakby rozwijam i to jakby zajmuje mój czas, który potencjalnie miałabym na wyjazdach, meczach i tak dalej. Więc tutaj to się fajnie, że tak powiem, łączy, że jestem po prostu spokojna.
Czy to jest tak, że ta sfera pomocy mentalnej sportowcom jest jeszcze do szerokiego zagospodarowania?
Uważam, że tak, bo zaczynając od takich aspektów, powiedzmy, typowo sportowych, czyli gdzieś tam umiejętności koncentracji, umiejętność radzenia sobie ze stresem, to są takie podstawowe rzeczy, które sportowiec musi opanować, aby odnajdywać się na różnych płaszczyznach sportowych. No ale właśnie tutaj też uważam, że sportowiec to jest człowiek, często o tym zapominamy, który ma też swoje emocje i też życie pozasportowe. Ta taka ścieżka trenera mentalnego, który rozwija sportowca jako też człowieka, nie tylko sportowca, to jest coś, co ja bardzo lubię i jako też przyszły trener mentalny chcę gdzieś tam szerzyć wśród sportowców, bo uważam, że może to zabrzmi brutalnie, ale sport się kiedyś skończy. Kocham sport, chciałabym być sportowcem całe życie, ale niestety wiemy, że tak nie będzie. I teraz chodzi o to, żeby ten sportowiec umiał się też odnaleźć w życiu po życiu, bo bardzo często słyszymy, że sportowcy popadają w depresję po zakończeniu kariery, nie potrafią sobie poradzić z tym, że nagle nie masz zaplanowanego dnia, bo ja przez 8 lat ostatnio miałam cały kalendarz, łącznie z wakacjami przez kadry, wypełniony. Ja nawet jak przyjeżdżałam na święta do domu, to na 2 dni, więc tutaj zawsze wszystko było od A do Z zaplanowane. Nagle taki sportowiec kończy karierę i tak nie ma nagle tego grafiku, nie ma lekarzy wokół niego, bo teraz...
Czuje się bardzo zagubiony, jest w pewnej pustce, to
tak,
zrozumiałe.
Nie ma takiego wsparcia też, bo jednak teraz jak coś się dzieje, to masz lekarzy z klubu z dnia na dzień załatwionych, wszystko jest, że tak powiem, bardzo dobrze zorganizowane. Masz mieszkanie od klubu, wszystko jest jakby na najwyższym poziomie, a nagle zostajesz, że tak powiem, sam. I musisz sobie umieć poradzić.
Gdyby pani miała porównać, choć to jest na pewno szeroka odpowiedź, te aspekty, zarówno opieki mentalnej, jak i całej tej otoczki organizacyjno-sportowej w zakresie zawodostwa polskiej ligi, ligi włoskiej, ligi belgijskiej. Czy tutaj są jakieś drastyczne różnice, czy wręcz przeciwnie, one się już w miarę zacierają i wyrównują?
Myślę, że u nas w Polsce to jeszcze takie troszkę nowum, bym powiedziała, bo też pod kątem podejścia trenerów do zawodniczych. Oczywiście ja mam dobre doświadczenia, jeśli chodzi o trenerów z Polski, ale zauważyłam, że trenerzy za granicą są tacy bardziej właśnie coachingowi właśnie w kontekście mentalnym, że oni jednak często się pytają, jak się czujesz? I ja na przykład mówię, że coś tam poczułam na siłowni, oni mówią, że ale nie pytam o trening, jakby nie wiem, czy wszystko jest dobrze, twoja rodzina, partner, partnerka.
Czyli interesują się tymi aspektami osobistego życia.
Tak, tak jakby po prostu chcą wiedzieć, że jako człowiek też wszystko u mnie jest w porządku i jakby gdzieś tam, oczywiście ja nie mówię, że to jest najważniejsza rzecz, ale fajnie też czuć się człowiekiem w tym wszystkim i właśnie to mi się podoba, że za granicą często czułam takie wsparcie, że jak mi nie szło na tym boisku, czasami był wiadomo gorszy mecz, to trener podchodził, się pytał, czy wszystko w porządku, w sensie, czy coś się wydarzyło u mnie w domu może.
Oczywiście nie robił tego z czystej ciekawości, ale tak, żeby przygotować ewentualną pomoc w takim zakresie, żeby można było zawodniczkę postawić na właściwe tory, powiem tak może bardziej dosadnie, ale przede wszystkim znaleźć antidotum, czy lekarstwo na to, co może mieć kolosalne znaczenie w aspekcie jej występu na parkiecie.
Tak, dokładnie. Ja uważam, że to jest bardzo wartościowe, bo to wystarczy zadać jedno pytanie i już trener ma odpowiedź, że może, nie wiem, rozstała się z chłopakiem albo coś się wydarzyło. A tutaj właśnie czasami w Polsce mam wrażenie, że po prostu zagra się słabszy mecz i trenerzy często są po prostu zirytowani, wylewają tą frustrację, oczywiście zrozumiałe, ale jednak czasami wystarczy zadać jedno pytanie, które gdzieś tam rozluźni atmosferę z dwóch stron, prawda? Więc to jest fajne.
No dobrze, pani Julio, to wobec tego dużo samozaparcia dalej pani życzymy, tego rozwoju oczywiście w każdym z aspektów, no ale gdzieś tam pojawiają się u pani już na pewno pomysły na to, co dalej. Kontuzja odchodzi w niepamięć, jak pani wspomniała, i bardzo dobrze, wraca pani już do tej pełnej, optymalnej formy, oby jak najszybciej. Czy zobaczymy panią w polskiej reprezentacji, w jakim klubie, jak pani myśli, jak dalej będzie toczyć się pani sportowa kariera?
Na pewno w Polsce. Chciałabym ten sezon po kontuzji rozpocząć w Polsce. W jakim klubie? Tego jeszcze nie wiem. Gdzieś tam na pewno podejmę rozmowy z klubami dopiero w momencie, kiedy już będę w takim treningu, powiedzmy, w kontakcie, bo jednak na dzień dzisiejszy jeszcze tych kilku miesięcy mi brakuje i też wiem, że tutaj potrzebna jest jakby solidna informacja z mojej strony też do klubów, w jakim ja jestem, że tak powiem, w stanie fizycznym. I wtedy gdzieś tam możemy też rozmawiać o warunkach i szczegółach kontraktów, no bo na dzień dzisiejszy ciężko byłoby i dla mnie, i dla klubu znaleźć optymalne rozwiązanie, prawda? Ale na pewno chciałabym, żeby to był klub w Polsce.
Drodzy Państwo, panią Julię możemy obserwować zarówno na Instagramie, jak i też na TikToku. Zachęcamy bardzo mocno do obserwowania działań i dalszego rozwoju oczywiście tej naszej talentowanej koszykarki.
Tak, tak, zachęcam, zapraszam, bo ja też staram się właśnie pokazywać to życie sportowca i troszkę właśnie z tego aspektu sportowego, takiego typowo meczowo-treningowego, ale też takiego życiowego właśnie, że też tam czasami mówię o tym, że nie wiem, mam swoje kryzysy mentalne, jakby gdzieś tam nie boję się mówić o tych słabościach, bo każdy z nas je ma, tylko właśnie często boimy się o nich mówić, więc ja gdzieś tam staram się przekazywać poprzez posty, czy też jakieś rolki, mówić o tych, powiedzmy, o tych aspektach mentalnych, które są bardzo ważne, więc jak najbardziej zapraszam. Myślę, że jest to taki content bardzo neutralny, że jestem koszykarką, ale myślę, że on jest skierowany do sportowców ogólnie.
Państwa i moim gościem była pani Julia Bazan, pochodząca z Łańcuta, utytułowana koszykarka, reprezentantka Polski w odmianie 3x3, 5x5, której drugą pasją jest oczywiście trening mentalny w sporcie i psychologia sportu. Bardzo dziękuję pani Julio i powodzenia życzę.
Dziękuję bardzo.